Młynek kawowy, czyli rozmowa pod ciśnieniem. Zaprasza Ilona Schweitzer.
Witam w studiu pana profesora Ryszarda Cichockiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu w Poznaniu.
Dzień dobry.
Panie profesorze, mamy dziś porozmawiać o społeczeństwie obywatelskim. To jest taki temat, na który niektórzy się bardzo krzywią i mówią, o Boże, znowu. No cóż, ale to jest taka utopijna przestrzeń między rodziną, państwem a rynkiem, w której to ludziom chce się działać dla wspólnego dobra. To jest sieć organizacji społecznych, stowarzyszeń, wolontariuszy, twórców różnych akcji protestu, czyli ludzi, którzy wiedzą, że samo organizowanie się, społeczna aktywność mają sens. Ale czy w Polsce w ogóle jest społeczeństwo obywatelskie? Czy tylko raczkuje? Czy w ogóle go nie ma i tylko jakieś takie elementarne ślady? Bo 81% rodaków jest ostrożna w kontaktach z bliźnimi i im nie ufa. No a przecież bez tego kapitału zaufania nie można budować społeczeństwa obywatelskiego. Do czego ono w ogóle jest nam potrzebne, skoro o nim podjęłam się rozmawiać?
Społeczeństwo obywatelskie oczywiście w Polsce jest, tak? Buduje się dość intensywnie i pączkuje w różnych kierunkach. To bez żadnych wątpliwości. Socjologowie się temu starannie przyglądają. Jeżeli jednak porównamy je z innymi krajami europejskimi, to ten poziom funkcjonowania Polaków w tej sferze społeczeństwa obywatelskiego nie jest rewelacyjny. Według tych wskaźników Eurostatu i innych wskaźników jesteśmy gdzieś tam w końcówce Zjednoczonej Europy. To bez żadnych wątpliwości.
To znaczy, to się tak liczy, że ile osób, do ilu organizacji czy ruchów się przyłączyło?
Wskaźników jest wiele, ale właśnie to jest aktywność w organizacjach, aktywność w protestach, prawda, uczestnictwo w formalnych głosowaniach przy wyborach politycznych. To jest cały zestaw wskaźników, które się razem integruje i według tego się ocenia. Pod tym względem naprawdę w Zjednoczonej Europie jesteśmy zupełnie w końcówce.
To no, czyli 0,0 ileś tam, a powiedzmy przeciętny Holender czy Niemiec należy do
celowo wybrawań z drugiego krańca. No oczywiście Holendrzy, Szwedzi, Duńczycy, Niemcy, tak, to są te kraje, gdzie to społeczeństwo jest najsilniej rozbudowane. Ale miejmy świadomość, ono tak naprawdę w Polsce buduje się niewiele ponad 20 lat, prawda? Natomiast tam się często półtora wieku budowało, czy dwa wieki, nawet jak w Holandii. To jest ogromna różnica. To jest taka część społeczeństwa, której nie da się wybudować szybko, nie da się zrobić na rozkaz, nie da się zorganizować. Trzeba stworzyć pewne ramy prawne i tak naprawdę czekać, aż ludzie zaczną wypełniać te ramy prawne swoją aktywnością.
I dostrzegać, że to ma sens.
Tak. U nas ramy prawne zostały stworzone. To nasze prawodawstwo w tym zakresie dotyczącym trzeciego sektora nie jest złe. Ono wymaga jeszcze wielu korekt, ale ono już naprawdę ma standardy europejskie. Natomiast jest kilka czynników, które po pierwsze ta niewielka jeszcze ciągle tradycja, po drugie ten czynnik niskiego zaufania. Tak? No jesteśmy społeczeństwem, gdzie zaufanie do innego jest relatywnie niskie. To nieważne, kto tym innym jest, prawda? Im bardziej obcy, tym niższe zaufanie oczywiście.
Im bardziej obcy, tym bardziej obcy.
Tak, tym niechętniej z nim podtrzymujemy kontakty. Ciągle jesteśmy jeszcze społeczeństwem niezbyt zamożnym, a to funkcjonowanie tego sektora organizacji pozarządowych wymaga pewnego specyficznego zasilania. Nie może robić tego tylko państwo, czy tylko ekonomia, gospodarka, ale muszą to również robić ludzie, którzy są w stanie przeznaczyć część swojego budżetu na tego typu aktywność. I wreszcie czas. Jesteśmy niestety społeczeństwem bardzo zapracowanym. Mamy tak silne motywacje do osiągnięć, że pracujemy najwięcej w Europie, przeliczając na ileś godzin spędzanych w ciągu tygodnia.
Poza tym jesteśmy indywidualistami, bo nam od lat wpaja się, że wystarczy nam dać wędkę, że powinniśmy sami sobie kowalem swego losu
to
być.
To nie jest indywidualizm. To jest rodzaj egoizmu społecznego. To jest takie odreagowanie, wspólnej własności i tego, co było w przeszłości. Wspólne dobro przestało być cenione. Teraz uważa się, to indywidualne dobro jest najważniejsze. Zachodnie społeczeństwa dawno z tego wyrosły. Mają wielką umiejętność w rozdzielaniu tego, co jest interesem indywidualnym, a tego, co jest dobrem wspólnym. I umiejętność godzenia tych dwóch rzeczy to nie jest rzecz łatwa w Polsce i niepowszechna.
Panie profesorze, a czy w ciągu minionych ostatnich tygodni coś się w tej sferze nie zmieniło? Mówię oczywiście o tej cezurze, którą pozostanie już na lata katastrofa smoleńska. Czy to, co obserwowaliśmy i obserwujemy w dalszym ciągu, bo to jest oczywiście wszystko w sferze najpierw emocji, potem się to przeniosło trochę w sferę polityki, ale też czy nie można dostrzec tutaj jakichś takich ruchów, takiego zrozumienia przez ludzi, że oto w pewnych sprawach trzeba razem?
Problem polega na tym, że społeczeństwo obywatelskie to jest coś różnego niż wspólne przeżywanie pewnych spraw, nawet bardzo ważnych.
A to nam bardzo dobrze zawsze wychodzi Polakom,
tak? Wspólne przeżywanie wychodzi nam naprawdę dobrze, integrujemy się bardzo szybko. Jest oczywiście to taka emocjonalna, bardzo powierzchowna integracja, która z socjologicznego punktu widzenia nie ma jakiegoś tam fundamentalnego znaczenia. Wtedy chcemy być razem, chcemy myśleć podobnie, nie chcemy się kłócić, prawda? Chcemy być mili dla siebie, ale to jest tylko chwilowe przeżycie. Na tym nie da się zbudować społeczeństwa obywatelskiego. Ta fala po pewnym czasie odpływa, okazuje się, że politycy muszą się kłócić, bo taka jest istota demokracji, że istnieją normalne konflikty interesów i trzeba o te swoje interesy walczyć. Ten typ integracji jest typem krótkotrwałym i na tym się zazwyczaj społeczeństwa obywatelskiego nie buduje. Na tym buduje się tłum, na tym buduje się zbiorowe przeżycie dużej grupy ludzi, ale też za mało, żeby stworzyć trwałą strukturę. Społeczeństwo obywatelskie tworzone jest po pierwsze na bazie dobra wspólnego. To jest jedna bardzo ważna, ale to nie jest jedyna baza, na której się buduje społeczeństwo obywatelskie. Jeżeli popatrzymy na fundacje, to ogromna część tych fundacji jest powoływana po to, żeby rozwiązywać własne sprawy albo sprawy niewielkiego otoczenia. Gminy, osiedla, czasem regionu, prawda? I wreszcie społeczeństwo obywatelskie oprócz własnych, prywatnych, egoistycznych interesów dobra wspólnego jest budowana też na pewnych wartościach, prawda? Wokół tego organizują się ludzie. I to są takie trwałe bazy, na których daje się coś budować.
A czy charakter narodowy nas, Polaków, u których dominuje taka trochę bezradność społeczna i poczucie niemocy, oczywiście ja nie generalizuję, to świadomie tak trochę prowokuje, zniechęcenie i to, że oni za nas to zrobią lepiej, a nie ma sensu się angażować, bo oni i tak to zrobią po swojemu. Czy to zatem ma znaczenie? Czy to, że Holendrzy na to patrzą inaczej, a Polacy inaczej, wynika tylko z tego, jak nam historia dała popalić? Bo przywołam taki przykład, kiedy w Polsce działało Polskie Państwo Podziemne, to można chyba o nim powiedzieć, że to było coś na kształt społeczeństwa obywatelskiego. I to nam się udało.
Pewne elementy miało, tylko zauważmy, jak było zbudowane nasze państwo podziemne. Ono było zbudowane przeciwko komuś.
No właśnie.
Otóż organizowanie się przeciwko komuś, budowanie opozycyjnych struktur,
nie da tych efektów.
Idzie nam łatwiej. Zdecydowanie. To w historii możemy popatrzeć. Chyba najłatwiej w Europie tak naprawdę. Niewiele krajów mogłoby powiedzieć, że ma tak świetne doświadczenie w budowaniu opozycji. Natomiast budowanie wokół pewnych pozytywnych, wspólnych wartości dobra wspólnego idzie nam gorzej. Pamiętajmy, że to dobro wspólne u Holendrów zostało zdefiniowane dobre 3 wieki temu, czy 2 najwyżej, prawda? U nas ono było definiowane w różnych okresach i zawsze było rozbijane i w kawałki tworzone od początku. To jest wielka umiejętność i ten rodzaj kompetencji, który jest niezbędny do takiej właśnie kompetencji obywatelskiej, do budowania społeczeństwa na wspólnym dobru, to jest zupełnie nowa sytuacja dla Polaków. Tego rzeczywiście uczymy się od kilkunastu lat.
Która ta sytuacja zakłada ufność, wiarę w ludzi i pozytywny do nich stosunek, a także wiarę w moc relacji, tolerancji, gotowość na zmianę poglądów. W efekcie tego, że się z kimś rozmawia, na przykład dyskutuje, jakiś projekt omawia i próbuje, przewalić rolę rozumu i dążenie do dobrej komunikacji. Komunikacja z tym nie jest w Polsce najlepiej.
Właśnie, to jest strasznie dużo różnych wymagań, jak pani łatwo zauważa. Bo po pierwsze, są to pewne cechy osobowe, które się kształtują, albo się na przykład w szkole, prawda? W demokracjach zachodnich ogromną część pracy w szkole poświęca się na zdolność do kooperowania i konkurowania z innym. I co paradoksalne, łączenie tych dwóch równocześnie cech. U nas uczniowie są sami sobie pozostawieni w szkole. Praca w grupie ma mniejsze znaczenie w dalszym ciągu. Dalej, są tam pewne elementy takiego racjonalnego myślenia o społeczeństwie. Dlatego ja sytuację z ostatniego miesiąca nie traktuję jako sytuację sprzyjającą społeczeństwu obywatelskiemu.
Bo może nawet to przeciwnie.
Jest, tak. Tak naprawdę jest kwestia, czy integrujemy się na podstawie racjonalnych kategorii, racjonalnego osądu, jasno sformułowanych wartości, jasno zdefiniowanej sytuacji, czy integrujemy się na podstawie wielkich, negatywnych często emocji, prawda? Otóż tak naprawdę, jak będziemy obserwowali najbliższe tygodnie do wyborów, to bardzo szybko zobaczymy, że są dwa typy elektoratów, gdzie jeden jest zintegrowany wokół tego systemu, drugi wokół tego systemu elektoratów fundamentalnie pękniętych.
Społeczeństwa obywatelskiego z tego nie będzie.
Nie, z tego społeczeństwa obywatelskiego nie będzie, jakkolwiek mogą być wspólne działania.
No właśnie.
Społeczeństwo obywatelskie może być przede wszystkim z jakichś wspólnych wartości. Jesteśmy przekonani co do pewnych fundamentalnych wspólnych wartości, takich jak demokracja na przykład, albo jak tolerancja, albo jak chęć pomagania słabszym, prawda, jakoś tam pokrzywdzonym przy życiu. To są pewne wartości.
To już
prawda?
Bardziej, ale bo przyszły mi do głowy dwie takie społeczne akcje, na przykład ta, mam tu nawet notatki, ta zorganizowana przez Stowarzyszenie My Poznaniacy, bo to można uznać, takie stowarzyszenie można uznać za stowarzyszenie
tak, obywatelskie. To jest typowe społeczeństwo
obywatelskie. Czytam tu o to, po około 10 miesiącach bezskutecznych prób perswadowania władzy miejskiej, iż budowanie w ramach modernizacji ulicy Bukowskiej, wiaduktu i tak dalej nie ma sensu, ale to jesteś przeciwko komuś tutaj.
Tak, ale oczywiście musiałbym się zapoznać szczegółowo z funkcjonowaniem tej struktury, tak? Często te struktury społeczeństwa obywatelskiego są przeciwko komuś, na przykład są przeciwko władzy samorządowej, tak? Bo jak się rozwija miasto? Miasto rozwija się w ten sposób, że są władze, są pewne interesy polityczne, prawda? Są eksperci, którzy mówią, jak należy zrobić inwestycje i są ludzie, którzy mówią, a ta inwestycja jest mi niepotrzebna, bo przebiega przez moje tereny. I tak naprawdę rozwój miasta powinien być uzgadniany między tymi trzema elementami właśnie. Otóż, jeżeli zabraknie w tym uzgadnianiu społeczeństwa obywatelskiego, to jest bardzo źle. Jeżeli ono jest, nawet jest negatywne w pierwszej fazie, to później trzeba usiąść z takimi przedstawicielami do stołu i bardzo rozsądnie porozmawiać. Wtedy wielokrotnie uczestniczyłem jako ekspert w takich negocjacjach i wiem, jak inaczej wyglądają rezultaty takich przedsięwzięć po pewnym czasie. I jedni, i drudzy się racjonalizują.
Krok po kroczku to się buduje.
Tak, dlatego jeszcze raz mówię, społeczeństwo obywatelskie wymaga czasu. Nieważne, czy to jest na malutka fundacja załatwiająca drobne interesy, czy drobne problemy ludzi, czy fundacja w mieście, czy duża struktura oddziaływująca na kształt kraju.
A jak się nie da zbudować? Czy się nie da? Czy to jest w ogóle niemożliwe? Bo co nam to daje, że mamy? Że o to moglibyśmy powiedzieć, jest już u nas, funkcjonuje społeczeństwo obywatelskie, bo bez niego...
Tak naprawdę nigdy tak nie powiemy, bo społeczeństwo obywatelskie to jest coś, co się kształtuje. System społeczny się zmienia, polityczny się zmienia, społeczeństwo obywatelskie musi się do niego dostosować. Nieszczęściem jest, jeżeli rozwój społeczeństwa obywatelskiego jest zablokowany, ale niedługo będziemy mieli coraz silniej integrującą się Europę, wielkie instytucje europejskie. Będziemy musieli mieć społeczeństwo obywatelskie zdolne do bycia partnerem dla tych wielkich europejskich instytucji. Na razie nie mamy takiego społeczeństwa. Będzie pewien problem. Otóż, jeżeli nie ma społeczeństwa, dzieje się jedna fundamentalna rzecz. Powstaje rodzaj próżni społecznej i w tej próżni społecznej zarówno politycy, jak i eksperci rozstrzygający o głównych kierunkach rozwoju, o funkcjonowaniu systemu społecznego, zachowują się inaczej. To my wiemy zawsze, zachowują się inaczej, niestety gorzej niż wtedy, gdy podlegają pewnej kontroli społecznej. Społeczeństwo obywatelskie w sferze publicznej, oczywiście ono ma również inne funkcje, służy jako fundamentalny, najbardziej znaczący partner ekspertów, władzy po to, żeby te kierunki rozwoju, żeby funkcjonowanie miast, regionów było bardziej racjonalne. Racjonalne z punktu widzenia tego, co jest ważne dla mieszkańców, bo ani eksperci do końca nie reprezentują mieszkańców, ani tak naprawdę władze polityczne, które są wprawdzie wybierane jakoś na mieszkańców reprezentują, ale
się odrywają,
i mają własne interesy, prawda, i mają interesy polityczne, które mogą być odmienne.
Panie profesorze, na koniec jeszcze, bo jest jeszcze taka piękna dziedzina, miejsce, pole jak internet, które może być takim zaczątkiem. Na przykład pewne petycje, listy można podpisywać w internecie. To jest też jakiś zalążek. Oczywiście jak to nie wyjdzie poza sieć, to z tego społeczeństwa obywatelskiego nie będzie. Ale na przykład gdybym mogła podpisać jakąś petycję przez internet i to zrobię, to jest dobry krok?
Tak, to jest internet, to jest tak niezwykłe narzędzie społeczeństwa obywatelskiego, o którym jeszcze 20 lat temu nikt nie mógł nawet marzyć. To jest zdolność komunikowania się, integrowania w takiej skali, która znowu była niewyobrażalna. Jeżeli myślę o pewnych strukturach społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim, to bez internetu ono w ogóle jest niemożliwe do zrealizowania. Ja przyznaję, że szczerze śledzę tylko niektóre elementy społeczeństwa obywatelskiego, które występuje, bo ich jest tak wiele i tych form jest taka masa tak bardzo zróżnicowanych, że nie sposób je śledzić. Natomiast one robią jedną bardzo ważną rzecz. Otóż fundamentalnym warunkiem społeczeństwa obywatelskiego, to socjologowie wiedzą, jest coś takiego jak kompetencja obywatelska. To jest bardzo ważne pojęcie. Ono obejmuje tam cały szereg rzeczy, taką kompetencję ewaluacyjną i poznawczą.
Czyli żeby obywatel wiedział, co mu
wiedział,
się należy.
Co, wiedział jak, wiedział z kim to może załatwić, znał prawo dotyczące tej sfery. Otóż internet jest fantastycznym narzędziem budowania właśnie tej fundamentalnej kompetencji obywatelskiej, bez której nie ma społeczeństwa obywatelskiego.
A bez społeczeństwa obywatelskiego obywatelskiego?
Prędzej czy później kończy się to jakąś formą dyktatury.
No to byśmy tego bardzo nie chcieli. Zatem dziękuję bardzo. Budujmy to społeczeństwo obywatelskie, jakkolwiek to może niezbyt ciekawie brzmi, ale jakież ma duże znaczenie w życiu codziennym.
Tak, to zdecydowanie jedna z ważniejszych rzeczy w ostatnich 20 latach w Polsce.
Dziękuję bardzo. Profesor Ryszard Cichocki, socjolog, był Państwa gościem.
Młynek kawowy, czyli rozmowa pod ciśnieniem.